Jest taka sprawa. Zaprasza Jacek Rujna.
Dziś witam pogrążonego w głuszy, odpoczywającego pana profesora, doktora habilitowanego Jacka Gracza, kierownika katedry w Zakładzie Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się panu i państwu.
Jak pan mnie słyszy, to pierwsza sprawa.
Dobrze.
Bardzo dobrze. Mam pytanie. Dlaczego? Rozumiem, że obserwuje pan wydarzenia na arenach olimpijskich w Rio de Janeiro. Proszę powiedzieć, jaka jest pańska opinia? Dlaczego na przykład polscy siatkarze przegrali z Amerykanami? Nie stało nam umiejętności, czy przegrali głową?
Jako psycholog miałbym odpowiedzieć, bo nie chciałbym się wypowiadać na tematy szkoleniowe. Wydaje mi się, że to się powtórzyła historia z Londynu. Ja sądzę, że po prostu akurat w tym dniu byli mniej dysponowani. Przeciwnicy grali dobrze, przepraszam. No i tak to się skończyło. To jest sport. Raz wygrywa jeden, raz drugi. To nie jest jakaś, moim zdaniem, klęska. Po prostu wypadek przy pracy.
Wydawać by się mogło, że to są dwie ekipy, które mają podobne umiejętności, choć na przykład Bartosz Kurek, no, to największa gwiazda naszej reprezentacji, stwierdził po meczu, że to nie było przegrane psychiką, tylko umiejętnościami.
On też powiedział, że właściwie wszystko jest w porządku, że oni są integrowani, że jest zespół skonsolidowany. Myślę, że to jest też ważna informacja, że przecież ten sport ma służyć właśnie temu społecznemu takiemu kontaktowi, ale nas interesują medale, to prawda. I to jest jego opinia na gorąco. Trudno mi się wypowiedzieć o tym, czy to jest rzeczywiście trafna opinia.
Panie profesorze,
trener może by coś powiedział.
Panie profesorze, nie uważa pan, że od dziesięcioleci trawiący Polaków monumentalny głód sukcesu sportowego spala niektórych sportowców na świeczniku? Spójrzmy na przykład na Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski odnosi sukces, przechodzi do Borussii Dortmund i pół Polski w tym momencie kibicuje zespołowi Borussii Dortmund. Czy to nie jest głód właśnie polskiego społeczeństwa, abyśmy wreszcie coś wygrali? W takiej Holandii na przykład po tym, jak Holendrzy drudzy w kolejnych mistrzostwach Europy, świata byli drudzy w minionych latach, mówiono Altijd twee, zawsze drudzy. A u nas jest to przeklęte i okropne, Polacy nic się nie stało. No jest tu różnica mentalna.
Ja myślę, że wie pan, sport w ogóle jest przecież zabawą. To ma służyć temu, abyśmy spędzali czas, jakoś tak aktywnie emocjonowali się, a równocześnie zachęca nas do tego, żeby każdy z nas, żebyśmy sami się ruszali. Ale z drugiej strony, no cóż, jest to źródło emocji dla tych sportowców. To są ludzie, którzy pracują. Wie pan, ten problem, który pan poruszył, jest moim zdaniem trochę zbyt daleko posuniętą generalizacją. Jeśli chodzi o Borussię i Roberta Lewandowskiego, wydaje mi się, że on jest sportowcem takim właśnie multikulti. To dobrze, bo
no, ale on na każdym... Lewandowski był, panie profesorze, Lewandowski był na tyle silny, że nie uległ tej presji.
Tak, zgadza się. Ale nie był sam. Miał menedżera, wie pan. Ja myślę, że to jest zespół taki, który pracuje nad rozwojem kariery. Ale mówiliśmy o olimpiadzie. Ja bym nie chciał mówić, to jest dobry przykład, wie pan. To są profesjonaliści.
Panie profesorze, mówimy o olimpiadzie, zgoda. A bracia Zielińscy, nasi ciężarowcy.
No, to przecież, w ogóle jest skandal.
Gdzie jest doping, a gdzie jest psychologia sportu? Jak to połączyć?
Ja panu powiem tak, że niektórzy ze sportowców zbyt poważnie traktują to, że sport wyczynowy jest zawodem, jest profesją i za wszelką cenę chcą wygrać. To jest niedopuszczalne, wie pan. Sportowcy muszą ciężko pracować. Oni to na całym świecie robią. To nie są mimozy. Moim zdaniem to jest słabość. Wie pan, to, że ktoś sięga po wsparcie tego typu niedozwolone, świadczy o jego słabości, nie o jego sile. To jest takie cwaniactwo małe, które... Ja nie chcę oceniać tych panów akurat, bo ja nie znam wyników, ale każdy, kto to robi, moim zdaniem po prostu odchodzi od sportu, a wchodzi no, w przestępczość, bo to tak trzeba powiedzieć.
To teraz inne przykłady chciałbym przywołać. Miotacze, młodzi bardzo, Paweł Fajdek tak, tak. i Konrad Bukowiecki, którzy zawiedli po prostu. Byli, tak, tak. byli traktowani jak no, kandydaci, jako faworyci no, do zdobycia tak, medali, tak, nawet tak, złotych medali no, i kompletnie tak. zawiedli.
Pewniaki. Ja nie wiem. Przyznam się, że chyba on sam nie wie, co się stało, ale trzy rzuty, proszę sobie wyobrazić, w eliminacjach. No, można się rzeczywiście nie sprawdzić. No, taki jest sport.
Panie profesorze, przepraszam, no, że wejdę słowo.
Czy pan... Rozgrzeszam sportowców troszkę. Ja, jeśli pan pozwoli, powiem tylko tak, że sport jest źródłem emocji dla nich też. Oni bez emocji nie osiągną sukcesu, ale wszyscy tak robią. Bądźmy trochę dla nich bardziej łaskawi, wydaje mi się, że traktujmy to jako zabawę. Życzmy, przecież ktoś zwycięża.
No tak, stres...
Na zwycięzców, a że to akurat Polacy nie zawsze wygrywają. Nie sądzi pan, że właśnie my troszeczkę właśnie za bardzo, tak jak pan powiedział, identyfikujemy się, że tak powiem, narodowościowo, społecznościowo, że jak Polak przegra, to znaczy, że już kompletna klapa. Nie sądzę, no sport nie traci na widowiskowości.
Obawiam się, że sportowcy różnych nacji niestety dźwigają na plecach emocje swoich rodaków, ale ja chciałbym pana zapytać, czy pan się orientuje, panie profesorze, czy w polskiej reprezentacji olimpijskiej, która liczy prawie 300 tak, zawodników, jest psycholog, choćby jeden, albo więcej psychologów, którzy pojechali tak. tam i na co dzień wspierają, motywują zawodników.
No to rzeczywiście tutaj mnie pan trafił troszeczkę w punkt, bo wydaje mi się, że tak, że jest. Była taki zespół był na pewno przed Londynem i słynne SIOKO, czyli silna i odporna kadra olimpijska, bo taki skrót, hasło, ale chyba to się nie sprawdziło, bo Londyn zawiódł. Natomiast tutaj sądzę też, że było powtórzenie pewnych zabiegów. Ja bym ogólnie powiedział, wie pan, że wydaje mi się, że w obecnym przygotowaniu tych sportowców naszych zbyt dużą wagę przykłada się nacisk na pewne techniki takie psychoterapeutyczno-techniczne. Natomiast ja bym stawiał bardziej na docenienie podmiotowości sportowca, żeby on sam z siebie, że tak powiem, potrafił rozwiązywać problemy.
Czyli jest tak, panie profesorze, czyli jest
sądzę,
tak,
że tutaj nie ma tego. Tak mi się wydaje, że te nasze zabiegi psychologiczne nie są chyba idealnie prowadzone, ale co jest robione idealnie?
No właśnie, panie profesorze,
sobie.
Proszę
jeśli
powiedzieć...
Jeśli pan pozwoli, ja tylko powiem jeszcze jedno, żeby wyjaśnić do końca jedno zdanie.
No właśnie, co robi taki psycholog ze sportowcem? To jest bardzo, tak, bardzo ciekawe.
Po pierwsze, wie pan, przygotowanie psychologiczne, które ma prowadzić do gotowości psychicznej sportowca, musi być częścią treningu ogólnego. Zacznijmy od tego. To jest 90% statystycznie jako zmienna wyjaśniająca sukcesy. Psychologiczne przygotowanie i ta gotowość psychiczna, ja to tak nazywam, to jest jedynie wyjaśniający w 10% wyjaśniająca zmienna czy wpływająca na sukces. Także nie demonizujmy tego, wie pan. Jest to po prostu naturalna gotowość wynikająca z dobrego treningu. Ja myślę, że też musimy tam spojrzeć na pewne elementy wprowadzania treningu mentalnego, tego treningu psychologicznego w zwykły trening techniczny, fizyczny, taktyczny. Bo same zabiegi laboratorium psychologicznego czy zespołu psychologów, który jedzie lub nie jedzie i pracuje na zasadzie terapeutycznych jakichś tam oddziaływań, jeszcze raz to podkreślam, te techniki terapeutyczne i wzmacnianie siły poprzez jakiś szczególny rodzaj, wie pan, zabiegu takiego, mnie osobiście nie przekonują, natomiast przekonuje mnie taka praca stała nad budowaniem podmiotowości. Psycholog moim zdaniem powinien właśnie tak pracować z trenerem, żeby zawodnik miał zdolność do tego, żeby zwyciężyć, ale także do tego, żeby udźwignąć ten niestety brzemię porażki.
Panie profesorze, nie wiem, czy to, panie profesorze, czas nas...
Tak działamy, wie pan. Sportowiec jest po prostu troszkę za bardzo przedmiotowo traktowany jako medium, a nie jako człowiek, który sam potrafi podjąć te wszystkie wyzwania sportu wyczynowego. Ale nie zapominajmy, sportu wyczynowego, czyli czegoś, co jest zawodem, to nie są mimozy, to są, jeszcze raz to powtarzam, ludzie mający świadomość tego, co robią, przegrywają w swoim zawodzie, bo są lepsi od nich, a my nie. My traktujemy sport jednak przede wszystkim jako show, jako zabawę. Nie da się tak, panie redaktorze. Ja bym chciał to tak widzieć.
Panie profesorze, niestety...
Polacy są tylko jednymi z wielu.
Niestety musimy kończyć. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Jacek Gracz, kierownik katedry w Zakładzie Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. I dodam na koniec, panie profesorze, 18 lat temu współpracę z Adamem Małyszem nawiązał psycholog Jan Blecharz. Co było
Jan
potem?
Blecharz, tak.
Co było
zresztą
potem? Wiadomo.
Był u mnie na praktyce jako psycholog Jasiu Blecharz. Tak, on miał rzeczywiście swoje podejście, ale miał też jedną osobę. Wie pan, z zespołem i z grupą pracuje się inaczej. Trzeba zrobić dobrą diagnozę najpierw psychologiczną. Nie wiem, czy ona została zrobiona. Potem dopiero stosować odpowiednie środki regulujące czy wzmacniające. Tak, kolega Blecharz jest na pewno znany z tego, że wykreował Małysza, ale proszę zwrócić uwagę na podmiotowego sportowca, który w pewnym momencie powiedział: dziękuję, ja już wiem sam, co mam robić. Tak powinno być moim zdaniem.
Panie profesorze, dziękujemy bardzo, życzymy miłego wypoczynku.
Dziękuję.
100 kilometrów pod Poznaniem. Proszę?
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Wszystkiego dobrego, dziękuję państwu, dziękuję Andrzejowi Ogórkiewiczowi, który mnie wsparł w tym zbożnym dziele.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:15.